chcę bardzo, bardzo serdecznie przywitać naszych katechumenów. Alleluja. Kochani, cieszymy się z Was niezmiernie. Jest to radość dla całego Kościoła. Cieszy się całe niebo i cieszymy się my. Chcę równie serdecznie przywitać Wasze rodziny, które przyszły tutaj specjalnie dla Was, żeby cieszyć się razem z nami. Witam serdecznie rodziców, dziadków, rodzeństwo, dzieci. Wspaniale, że jesteście. Chwała Panu. I witam cały Kościół, też osoby na transmisji. Kochani, dzisiaj takie nietypowe troszkę kazanie, raczej trochę myśli na temat przymierza z Bogiem. Jeżeli chcecie jeszcze zdążyć na chrzest, to macie około 15-20 minut, żeby tutaj dotrzeć. Ponieważ później nie będziemy transmitować, już to będzie uroczystość taka kościelna. Kochani, więc przymierze z Bogiem. Czym jest, jak się zaczęło, dlaczego? Generalnie można powiedzieć, że jakbyśmy chcieli sięgnąć do początku, to zaczęło się od drzewa poznania dobra i zła. Od wydarzenia w Edenie, w którym człowiek wpadł na pomysł, żeby być jak Bóg. I tak jak Bóg poznać dobro i zło. I czytamy w pierwszej księdze Mojżeszowej w 2 rozdziale, 16-17 werset. Z wszelkiego drzewa tego ogrodu możesz spożywać według upodobania, ale z drzewa poznania dobra i zła nie wolno ci jeść, bo gdy z niego spożyjesz, niechybnie umrzesz. Jak wiemy, człowiek nie posłuchał i zaczęły się problemy. I grzech generalnie... To przewinienie nie polegało tylko na takim, wiecie, zwykłym nieposłuszeństwie. Bardzo często mówimy w tym miejscu o buncie człowieka, a jest to dlatego tak może ostro powiedziane, że kiedy spojrzymy na powód, dla którego człowiek sięgnął po ten zakazany owoc, to zobaczymy, że uzurpował sobie w tym prawo do samodzielnego określania, co jest dobre, a co jest złe. Człowiek chciał być nie jak Bóg święty, ale chciał być jak Bóg w sensie takiej autonomii moralnej, bez odniesienia się do tego, co Bóg uważał za dobre i za złe, bez odniesienia się do Bożej wiedzy. I Bóg o tym wiedział i ostrzegał człowieka. Bóg, wiedząc, co jest dobre, a co jest złe, nie doświadcza w taki sposób, jak człowiek tego zła. Nie podlega żadnym skutkom zła. Ta wiedza nie wpływa w żaden sposób na Boży charakter i w przeciwieństwie do człowieka nie powoduje w Bogu zmian. Bóg zna jakby to zło tak z zewnątrz, jak coś zupełnie obcego jego naturze i nie identyfikuje się ze złem. W przeciwieństwie do Boga, człowiek poznał dobro i zło egzystencjalnie. Nie przez wiedzę, ale przez uczestnictwo, które spowodowało bardzo dużą przemianę. I w jednym momencie Adam i Ewa weszli w świat dylematów moralnych, weszli w świat winy, wstydu, w świat lęku. Więc nie tyle nabyliśmy wiedzy o dobru i złu, ale staliśmy się istotami, które wciąż każdego dnia muszą wybierać pomiędzy i nie zawsze nasze wybory są dobre. Często wybieramy źle. Często widzimy takie dylematy moralne, że to, co dla jednych jest dobre i dla innych jest zupełnie inaczej postrzegane. Więc te dylematy ścierają się między ludźmi, ścierają się w naszych głowach i każdy nasz wybór każdego dnia niesie jakieś konsekwencje. I jak widać, to oderwanie od takiej Bożej moralności sprowadza ogromny chaos w życiu człowieka i czyni wielkie spustoszenie. Nasze poznanie, nawet teraz, dodatkowo jest tylko częściowe. Biblia mówi, że cząstkowe. I ta wolność wyborów bardzo często obraca się przeciwko nam, i powoduje niestety więcej zła niż dobra. Wywróciliśmy jako ludzkość do góry nogami cały porządek stworzenia Bożego. I grzech i niesprawiedliwość z punktu widzenia Boga są absolutnie czymś nienormalnym, niezgodnym z Jego myślą i są nieakceptowalne przez Boga. Dlatego zakłócają wszelkie relacje. Zakłócają relacje z Bogiem przede wszystkim. Zakłócają relacje między nami, między ludźmi, ale zakłócają też relacje w ogóle między człowiekiem a wszelkim stworzeniem. I Bóg w tym wszystkim, w tym, co się stało, zaplanował odkupienie i zbawienie. Jest to niezwykłe, w ogóle cały sposób myślenia Boga. Odkrywam całe życie Jego niesamowitą pasję dla nas i miłość. Bo w tej całej sytuacji Bóg zaplanował już wtedy odkupienie i zbawienie. Często widzimy, że w naszym życiu dzieją się rzeczy wcale nieprzypadkowo. Czasem zupełnie zaskakujące jakieś rzeczy się wydarzają, zaskakujące nas, jakieś okoliczności. I widzimy gdzieś w tym potem jakiś palec Boży, jakieś takie mówimy, tyle się tam coś narobiło, tak byliśmy zdenerwowani, a jednak okazało się, że dobrze. Okazuje się, że w tym Bożym planie nie ma przypadków. My to odkrywamy nieraz w naszym życiu, ale też w dziejach świata, kiedy czytamy Biblię, odkrywamy bardzo mocno, że nie ma tam przypadków. Popatrzmy na wieżę Babel. Taki ośrodek cywilizacji, który stworzył Bóg, z wieżą, która tak naprawdę nie sięgnęłaby nieba i ona tak naprawdę w ogóle nie zagrażała Bogu, ale zagrażała właśnie ludziom. I Bóg to widział i Bóg miał inny plan dla człowieka. Bóg chciał, żeby człowiek rozproszył się po ziemi po coś. Bóg chciał, żeby ludzie zajęli całą ziemię po coś. I jak widzimy, to wszystko ostatecznie gdzieś miało dążyć do zaistnienia Izraela, a dalej do całego Bożego planu zbawienia. Przez wszystkie wieki całe stworzenie miało i dążyło do tego kulminacyjnego punktu w historii przyjścia na świat Chrystusa. To dość istotne dla nas, jeśli popatrzymy na to całościowo, bo kiedy Bóg zawiera z człowiekiem przymierze i mówi mu, obiecuje, że doprowadzi jego sprawę do szczęśliwego końca, to może się okazać, że po drodze będziemy tracić wiele naszych wież, takich pieczołowicie wybudowanych, że Bóg będzie burzył, że Bóg będzie wstrząsał, że będzie niszczył nasze bożki. Nie wiem, czy zwróciliście kiedyś uwagę na to, że kiedy czytamy o takiej konfrontacji Boga z bożkami Egiptu, to żadne z plag, które się wtedy wydarzyły, nie były przypadkowe. Każde z tych plag odzwierciedlało jakieś wierzenie Egipcjan. I Bóg obnażał fałszywych bogów Egiptu i pokazywał, kto jest Panem. I jednym z takich dążeń i obietnic Boga było to, że chce zamieszkać pośród swojego ludu. I dzięki Chrystusowi wszyscy, którzy byli wykluczeni, mogli nagle przyjść do Boga. Nawrócenie nie jest tylko, takie zawarcie przymierza z Bogiem, nie jest tylko jakimś aktem religijnym. To jest bardzo, bardzo głęboka przemiana w tych najgłębszych warstwach naszego jestestwa. To jest w pewnym sensie powrót do tego utraconego porządku, który został gdzieś w Edenie naruszony, przy tym drzewie poznania dobra i zła. Kiedy człowiek nawraca się, kiedy oddaje swoje życie Bogu w swojej wolnej woli, postanawia zerwać z buntem i wrócić do tego Bożego posłuszeństwa. I zamiast samodzielnie decydować o tym, co jest dobre i co złe, na powrót uznaje Boży autorytet etyczny i moralny też. Na pewno doświadczacie takich momentów, że czujecie gdzieś w sobie, co powinniście zrobić i czasami tak ciężko ująć to jest w słowa. Czasami jest to dla nas wręcz niezrozumiałe, takie niewytłumaczalne i widzimy, że najchętniej zrobilibyśmy tak, ale czujemy, że Bóg przychodzi z czymś innym. Czasem to jest trudniejsze, czasem jest zupełnie inne niż sobie wyobrażaliśmy, ale gdzieś wyczuwamy, że Bóg ma jakąś drogę dla nas, jakąś bardzo konkretną drogę i chcemy uznać ten Jego autorytet etyczny i moralny. Bardzo często właśnie mówimy, Boże, nie rozumiem, ale idę za Tobą. I chcę Wam powiedzieć, że takie nie rozumiem, ale idę za Tobą jest jednym z najpiękniejszych aktów posłuszeństwa i zaufania Bogu. Za każdym takim momentem, kiedy mówimy do Boga, idę za Tobą, coraz bardziej rośnie w nas Chrystus. Każde takie wyznanie, każde, włącza nas w tą historię Bożego planu. I to nie byle jaką historię, bo w historię narodu królewskiego, w historię narodu kapłańskiego. I kiedy się nawracamy, kiedy zaczynamy iść tą drogą, to te zniszczone, powalone wieże, zniszczone bożki coraz bardziej przywracają, krok po kroku coraz bardziej przywracają naszą duchową równowagę. To się nie dzieje z dnia na dzień. Rozpoczynamy pewną drogę i doświadczamy tego. Dzień w dzień, a kiedy patrzymy się potem wstecz, kiedy minie 5, kiedy minie 10 lat, widzimy niesamowitą przemianę w nas, w naszym postrzeganiu, w naszych myślach. Nawrócenie jest takim uznaniem własnej grzeszności i jednocześnie przyjęcie zbawczej ofiary Chrystusa. Człowiek przy nawróceniu zostaje usprawiedliwiony, to znaczy ogłoszony sprawiedliwym pomimo win. I to się dzieje na mocy Bożej łaski. Nie z nas, ale na mocy Bożej łaski. I co się dzieje? Grzech, który wcześniej był w takim centrum tożsamości, nagle okazuje się, że tą tożsamością odnowioną naszego wnętrza staje się Chrystus. Wiecie, to jest bardzo istotna zmiana. My jej czasami nie dostrzegamy tak z dnia na dzień, ale grzech, który był w centrum tożsamości i nasze wybory i to, co my uważamy za dobre i złe, to się zmienia i nagle w tym centrum tożsamości w nas staje Chrystus i będzie rósł każdego dnia coraz bardziej. Te zerwane relacje zaczynają się budować. I zamiast niewoli grzechu, człowiek zostaje uwolniony do czynienia dobra. Można powiedzieć, że ta śmiercionoczna siła poznania dobra i zła, która gdzieś tam przeniknęła i rozpoczęła się w Edenie, w tej chwili przenika przez mądrość Ducha Świętego. I dopiero właściwie od tego momentu człowiek uczy się rozróżniać nie tylko to, co jest moralnie dozwolone, ale uczy się faktycznie, co to jest dobre, co jest święte i co jest miłe Bogu. Bóg postanowił zawrzeć z człowiekiem przymierze. To jest niezwykłe, dlatego że my czasami mówimy, że my zawieramy z Bogiem przymierze. Tak, ale to dlatego, że Bóg postanowił. Przebaczenie win, które następuje przy nawróceniu, czy za każdym razem, kiedy przychodzimy do Boga i prosimy o wybaczenie, nie jest tylko wyzerowaniem długów, tylko odnowieniem tożsamości, która przynosi błogosławieństwo. Przymierze z Bogiem jest suwerenną inicjatywą Boga. I jest w tym przebaczeniu, w tym przymierzu coś niezwykłego. odkryłam to kiedyś i powiem wam, że długo siedziałam przed Bogiem, ponieważ to było takie przenikające mnie całą, że czułam, że muszę posiedzieć i nad tym pomyśleć głębiej. Jest coś niezwykłego w Bożym przymierzu, kiedy Bóg zawiera przymierze z człowiekiem, kiedy wzywa go do siebie. Popatrzmy na przykład na Piotra, który zaparł się Jezusa. Zaparł się go trzykrotnie, potem trzykrotnie wyznał miłość. Właściwie można by uznać, że popełnił grzech, wyznał miłość, jesteśmy na zero. Ale Bóg wcale nie poprzestał na wybaczeniu, tylko uczynił coś dalej. Powołał Piotra i rozpoczął piękną drogę z nim. I jak przeczytacie Biblię, jak będziecie czytać, zobaczcie, że każda historia upadku człowieka od Edenu aż po czasy dzisiejsze, współczesne w naszym życiu jest przesiąknięta właśnie tego rodzaju Bożą łaską. Kiedy przyjrzymy się całej historii Izraela, to za każdym razem, gdy oni zgrzeszyli, to Bóg dopuszczał pewne konsekwencje. Czasami mówimy o takim, czy odczytujemy to jako kara za grzech, ale za każdym razem dodawał swoją łaskę. To jest zadziwiające, słuchajcie, bo człowiek potyka się po drodze, ale za każdym razem, kiedy zawoła ze skruchą do Boga, to może poczuje ten ból upadku, może poczuje konsekwencje, ale jednocześnie w jego życiu natychmiast zjawia się Boża łaska, która oferuje więcej niż przebaczenie. To jest coś takiego, jakby Bóg na grzech ludzki reagował jednocześnie karą i gotową do wylania łaską. On ma od razu przygotowane coś więcej. Nie zachęcam, broń Boże, nikogo, żeby celowo to wypróbował, żeby gdzieś polazł w miejsca, gdzie Boga nie ma, gdzie coś złego się przydarzy. Ale zobaczcie, jeśli odczuwamy w naszym życiu konsekwencje grzechu, żyjąc tu po prostu na ziemi, kiedy odczuwamy konsekwencje czasami nie naszego grzechu, ale tego, że po prostu ludzkość jest w takim stanie, kiedy odczuwamy niesprawiedliwość, kiedy wołamy do Boga w jakiejkolwiek sprawie, to Bóg daje coś znacznie więcej, przychodzi z czymś znacznie więcej. Za chwilę będziecie przystępować do chrztu, będziecie zawierać z Bogiem przymierze. Dzięki Bożej suwerennej decyzji On was do siebie przywołał. Więc chciałabym, żebyście wiedzieli, jak działa Boża łaska, jak działa Boże przymierze. Jesteście wpisani w Boży plan, w historię, która miała doprowadzić człowieka do Chrystusa i dalej prowadzi coraz bliżej Boga, każdego dnia. Boże przymierze, które zawrzecie, będzie działać tak w waszym życiu, że za każdym razem, kiedy wydarzy się coś złego, z waszej winy lub nie z waszej winy, Boża łaska jest przygotowana nad wami. Bóg nigdy się nie zniecierpliwi, nigdy się nie zniechęci, nigdy nie przestanie kochać, nigdy się nie odwróci. Zawsze będzie czekał z czymś, co zachwyci wasze życie, co przeprowadzi was kawałek dalej. Zobaczcie na całą historię Izraela, na wszystkie historie Boga i człowieka, ale też Boga i narodów. Kiedy działy się złe rzeczy, Bóg przeprowadzał z chwały w chwałę i tak naprawdę coraz wyżej i coraz bliżej Boga. To dokładnie dzieje się w naszym życiu. To dokładnie Bóg czyni z każdym z nas. Jesteśmy wpleceni w tą historię zbawienia, dlatego że Bóg tak postanowił, że doprowadzi nasze życie do szczęśliwego końca. Dlatego zachęcam was, kochani, abyśmy się nie ograniczali w zaufaniu Bogu, w miłości, w czynieniu dobra, do którego jesteśmy wyposażeni. Z chwilą zawarcia przymierza z Bogiem, z chwilą, kiedy się nawróciliście, z chwilą, kiedy Duch Święty zaczął działać w naszym życiu, stajemy się wyposażeni do czynienia dobra. Grzech przestaje być w centrum, ale Chrystus staje w centrum. I możecie mieć pewność, możemy mieć pewność, że On wszystko dobrze uczyni. Będzie dzisiaj troszkę tak nietypowo, bo chciałabym się pomodlić o to, co mówiłam, ale chciałabym tą modlitwę rozciągnąć na 2 dni, na jutro. Jutro o godzinie 19 chcemy się spotkać tutaj, jak w każdy ostatni poniedziałek miesiąca, na modlitwie, ale jutro chcę Was zaprosić na modlitwę taką wyjątkową, niezwykłą. O napełnienie Duchem Świętym i o odnowienie przymierza z Bogiem w każdym z nas. Bóg nigdy nie zerwał tego przymierza, Bóg zawsze pozostaje wierny. Ale my czasami zapominamy o Nim i czasami wracamy do własnych pomysłów. I to, co najlepszego możemy zrobić, to stanąć przed Bogiem i przypomnieć sobie o chrzcie, przypomnieć sobie o przymierzu, przypomnieć sobie o Bożej dobroci. I jutro Bóg wyleje łaskę, bo tak czyni za każdym razem, kiedy przychodzi, kiedy my przychodzimy. Nie tylko wyzeruje coś, ale podniesie i przeprowadzi dalej. Więc chciałabym, żebyście żyli dzisiaj tą myślą, że jutro wydarzy się coś szczególnego i każdy, kto przyjdzie do Boga, może być przeprowadzony z chwały w chwałę. I szczególnie też będziemy się modlić o napełnienie Duchem Świętym, więc chcę Was bardzo, bardzo serdecznie zaprosić i zachęcić, abyście byli. Razem z dzisiejszym dniem jutro będzie coś wyjątkowego. Odczujemy Bożą pasję do każdego z nas. A teraz pomodlę się i niedługo będziemy kończyć naszą transmisję i będziemy mieć tutaj uroczystość, na którą te 6 osób chyba szczególnie czeka, już ze zniecierpliwieniem. Ale jeszcze chwilkę. Dobry Panie Boże, jest to wyjątkowe, co dla nas czynisz, ale też wyjątkowe, w jaki sposób to robisz. Tam, gdzie wyciągnęliśmy rękę po nie swoje, po to, co nie powinniśmy sięgać, Ty przyszedłeś ze swoją łaską. I chociaż odczuwamy konsekwencje tych wydarzeń i będziemy je odczuwać do końca życia, to jednak Twoja łaska zmienia coś ważniejszego. Zmienia coś w naszym sercu, coś w naszej tożsamości, coś w naszych myślach. Dajesz nam życie, Panie. Dajesz nam życie i to życie jest tak nasycone, Panie. Jest tak przesiąknięte Tobą, Boże. Panie, kiedy czytamy tą obietnicę, że przeprowadzasz nas z chwały w chwałę, czasami tak nie widzimy tego od razu, Boże. Ale kiedy idziemy z Tobą, zauważamy, Panie, że to dlatego, że Ty tak postanowiłeś. Że z każdym naszym upadkiem, Panie, Ty przychodzisz jakby z pstryczkiem w nos diabłu, którym i mówisz mu, to jest moje dziecko. Ja je nie tylko podniosę, ale uniosę je wyżej i bliżej nieba. Panie, Ty to czynisz. Ty to czynisz każdego dnia, Boże. Panie, pobłogosław dzisiaj nasze serca. Proszę Cię też, Boże, o taką jasność w naszym umyśle, abyśmy się nie bali przychodzić do Ciebie. Abyśmy każdego dnia pamiętali, że Ty przeżywasz z nami nasze życie i prowadzisz nas do Twojej świętości. Chcemy, Boże, abyś to Ty był w centrum naszego serca. Wywyższamy Cię dzisiaj. Wywyższamy Cię dzisiaj, Panie, i uznajemy Cię naszym Panem i Zbawcą i Królem w naszym życiu. Amen.